Wyjaśnić niewyjaśnione. Jan Gołębiowski to najbardziej znany profil kryminalny w Polsce. Główny bohater serialu dokumentalnego Zawód Profiler, emitowanego w stacji CBS Reality Polska. Były psycholog policyjny, obecnie zajmujący się sporządzaniem profili nieznanych sprawców jako biegły sądowy. Szkoli organy ścigania i jest wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Właśnie trafiła do sprzedaży najnowsza książka jego autorstwa. Miałem możliwość przeczytać ją wcześniej, aby móc nagrać dla Państwa materiał mówiący o pracy profilera kryminalnego. Razem z wydawnictwem Mando przygotowaliśmy z tej okazji konkurs. Do wygrania będzie najnowsza książka Jana Gołębiowskiego, Umysł przestępcy, wraz z podpisem autora. Aby móc wziąć udział w rozdaniu, wystarczy spełnić tylko dwa warunki konkursowe. Pierwszym z nich jest bycie publicznym subskrybentem tego kanału. Drugi polega na odpowiedzi w komentarzu na pytanie konkursowe. W jaki sposób pozbyłbyś się ciała, gdybyś dokonał zbrodni? Oficjalne wyniki rozdania pojawią się 2 tygodnie po ukazaniu tego materiału, podczas planszy końcowej nowego filmu 22 kwietnia. Zapraszam serdecznie do wysłuchania fragmentu książki. Jan Gołębiowski urodził się 10 czerwca 1976 roku. Jest polskim psychologiem kryminalnym, biegłym sądowym i wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest również autorem licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Między innymi pierwszej w Polsce monografii na temat profilowania kryminalnego. Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw. Jan Gołębiowski był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, a także Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Uzyskał tytuł magistra psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2001 roku. Ukończył studium podyplomowe dla biegłych sądowych pod opieką Jana Stajnika na Uniwersytecie Śląskim oraz wziął udział w szkoleniu dotyczącym opiniowania na potrzeby procesowe organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych. Wiedzę w zakresie profilowania nieznanych sprawców przestępstw zdobywał na kursach w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem Brenta Turveya. W latach 2005-2008 pracował jako psycholog policyjny w Komendzie Stołecznej. Jest także wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Po odejściu z pracy w policji pracował na oddziale psychiatrii sądowej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Od 2004 roku prowadzi również zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS. Od 2010 roku prowadzi własną działalność szkoleniową w ramach Centrum Psychologii Kryminalnej, którego jest właścicielem. Jan Gołębiowski występował jako ekspert w seriach dokumentalnych Syndykat Zbrodni i Polskie Prywatne Zbrodnie. Pod koniec 2018 roku wystąpił w roli gospodarza 6-odcinkowego programu realizowanego przez Wirtualną Polskę Akta Zbrodni. W czerwcu 2019 roku został głównym bohaterem pierwszego polskiego serialu dokumentalnego przedstawiającego pracę profilera pod tytułem Zawód Profiler, wyprodukowanego przez telewizję CBS Reality Polska. Tropem listów. Zgodnie z zapowiedzią odczytam teraz fragment publikacji. Wybrałem jedną spośród wielu spraw opisanych w książce. Każda z nich jest bardzo intrygująca. Jednak nie chcę odbierać Państwu przyjemności samodzielnego czytania. Książka sama w sobie jest wciągająca. Gdy zacznie się ją czytać, trudno jest oderwać wzrok. Zatem nie wiadomo kiedy i już jest się na ostatniej stronie. Fragment, który wybrałem, dotyczyć będzie bardzo osobliwych listów. Zapraszam do odsłuchania. Do pokoju wprowadzono niewysokiego mężczyznę po 50. Ubrany był w kraciastą koszulę, charakterystyczny żółtawo-beżowy bezrękawnik z wieloma kieszeniami oraz dżinsy. Mimo że ręce miał skute kajdankami, wydawał się radosny i zadowolony z siebie. Przedstawiłem się i dodałem, że jestem psychologiem policyjnym oraz że biorę udział w śledztwie. Mężczyzna był bardzo zaciekawiony. Robił pan mój portret psychologiczny? Chciał wiedzieć. Odparłem, że razem z kolegą analizowaliśmy jego listy. Zapytał od razu, czy czytałem profil mordercy Paula Britona. Uśmiechnąłem się, ponieważ ta książka stoi na półce w moim pokoju. Oczywiście, że czytałem. To obowiązkowa lektura, odpowiedziałem. I zaproponowałem. Porozmawiamy? Na stole położyłem plik kartek, profil kryminalny sprawcy, jaki powstał po analizie anonimów. Mogłem go wreszcie zweryfikować w bezpośredniej rozmowie z autorem. Blisko 2 miesiące wcześniej, do centrali jednego z ogromnych międzynarodowych koncernów, mieszczący się przy ruchliwej warszawskiej ulicy, przyszedł list zawierający groźby i żądanie pieniędzy. Sprawa została zakwalifikowana jako wymuszenie rozbójnicze. W zaadresowanej ręcznie kopercie znajdowała się jedna kartka papieru w formacie A4 z wydrukiem komputerowym, sporządzonym przy użyciu najpopularniejszego edytora tekstu. Szanowny panie, informujemy, że od kierowanej przez pana firmy żądamy pieniędzy w wysokości 250 tysięcy euro. O terminie i sposobie przekazania pieniędzy powiadomimy was później. Jak panu zapewne wiadomo, na Zamku Królewskim w Warszawie ma miejsce obecnie wystawa arcydzieł malarstwa. Obrazy te stanowią przedmiot dumy, między innymi waszego narodu, a wiele z nich zalicza się do światowego dziedzictwa kultury. Ich zniszczenie stanowiłoby niepowetowaną stratę, zarówno dla was, jak i reszty cywilizowanego świata. I to właśnie nastąpi, jeśli nie otrzymamy żądanych przez nas pieniędzy. Żądanie 250 000 euro sformułowane było w pierwszej osobie liczby mnogiej. Żądamy. Autorzy poprosili też o wydrukowanie w gazecie numeru, pod który mogliby zadzwonić. Numer miał być zaszyfrowany według podanego klucza, tak, aby uniknąć przypadkowych telefonów. Aby uniknąć przypadkowych, niezwiązanych ze sprawą telefonów, każdą z ostatnich 3 cyfr numeru telefonu zamieszczonej w gazecie należy zaniżyć o 1 w stosunku do właściwego numeru. Na przykład, jeśli ostatnie cyfry to 5, 3, 2, w gazetce winno być podane 4, 2, 1. Podpisano Zjednoczenie Wampirów. Naczelnik Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zwrócił się do kierownika Wydziału Psychologów o sporządzenie charakterystyki psychologicznej autora anonimów, próbującego steroryzować dużą międzynarodową firmę. Do realizacji zadania przydzielono mnie i mojego serdecznego przyjaciela, używając slangu amerykańskich policjantów, partnera Darka Piotrowicza. Szybko i z zapałem zabraliśmy się do sporządzenia profilu kryminalnego, najprawdopodobniej pojedynczego autora. Ponieważ samotnie działający sprawcy często starają się wytworzyć przekonanie, że ma się do czynienia z całą grupą, dodając sobie w ten sposób siły. W liście szukaliśmy odbicia jego wiedzy o strukturze i działalności firmy oraz o wystawie malarstwa. Zwracaliśmy uwagę na stopień szczegółowości opisu miejsc, jakie wymieniał wampir. Na to, na ile opisy były obrazowe. Chcieliśmy ocenić, czy autor opierał się na własnym, bezpośrednim doświadczeniu, czy korzystał jedynie z wyobraźni, czy też z innych źródeł. Analizowaliśmy wreszcie warstwę językową, liczbę i rodzaj używanych zaimków osobowych, przymiotników, zastosowane sformułowania, specyficzne słowa. Działania zaczęliśmy od skrupulatnej analizy wiktymologicznej. W tym przypadku istotne były 3 elementy. Dyrektor firmy, wymieniony w liście z nazwiska jako adresat korespondencji, firma jako taka oraz odbywająca się na Zamku Królewskim wystawa. Sama firma to duża organizacja działająca w zasadzie na terenie całej Polski, posiadająca blisko 200 sklepów. Korporacja miała podpisaną umowę z firmą ochroniarską oraz własny pion bezpieczeństwa nadzorujący pracę ochroniarzy. Dyrektor był cudzoziemcem, należało więc sprawdzić, czy jego dane personalne są ogólnie dostępne, na przykład w prasie lub internecie, czy też należą do obszaru wiedzy specyficznej, związanej z działalnością firmy, którą może dysponować tylko ktoś związany z koncernem. Zawsze trzeba zapytać, czy ofiara znajduje się z kimś w konflikcie, czy ktoś już wcześniej jej groził. Sprawdza się otrzymywane w przeszłości pisma, nawet te nieanonimowe, zawierające prośby, uwagi krytyczne, roszczenia i tym podobne. Szuka się kogoś takiego jak odrzucony kontrahent, urażony klient czy zwolniony pracownik. Wystawa. Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie. Arcydzieła malarstwa europejskiego od 1600 do 2000 roku. Składała się z ekspozycji ponad 100 obrazów najwybitniejszych mistrzów płótna, od Delacroix po Picassa. Zostały one wypożyczone z najbardziej znanych muzeów Europy. Cel był więc medialny, ale dobrze strzeżony. W treści żądania uderzała jednak wymieniona kwota 250 tysięcy euro. Najniżej wyceniany obraz na tej wystawie był wart co najmniej dwukrotność tej sumy. Zniszczenie wystawy w bliżej nieokreślony sposób przez zjednoczenie wampirów wydawało się nie lada wyczynem, niemal niemożliwym do wykonania, a na pewno wymagającym dobrego przygotowania i dużych nakładów. Przeprowadzenie samego sabotażu wiązało się z bardzo wysokim ryzykiem. Realizacja groźby wydawała się zatem mniej realna, niż było to opisywane przez wampiry. Kolejne pytanie, na jakie należało odpowiedzieć, brzmiało, czy koncern jest powiązany z wystawą. Szybko ustalono, że firma nie należała do grupy sponsorów. Uzyskanie tej informacji nie było trudne, a więc możliwe także dla wampirów. Nie była ani patronem medialnym, ani współorganizatorem. A zatem powiązanie firmy z wystawą miało dla autora anonimu specyficzne znaczenie, wynikające z jakichś innych mechanizmów psychologicznych. Mogło być bardzo symboliczne i dostrzegalne wyłącznie dla niego. Groźba zniszczenia wystawy miała więc wywołać strach i poczucie zagrożenia. Jedynym wspólnym mianownikiem była tożsamość narodowa. Wystawa prezentowała malarstwo europejskie i również koncern nie był polską firmą. Powiązanie dosyć infantylne, ale idąc głębiej, doszliśmy do wniosku, że obarczenie odpowiedzialnością kogoś niezwiązanego w rzeczywistości z celem ataku i z odwołaniem się do wartości, jaką jest patriotyzm. Wampiry oczekują, że dyrektor firmy handlowej poczuje się patriotą i będzie chciał ochronić dziedzictwo narodowe. Oprócz chęci zysku zaczął się więc ujawniać specyficzny system przekonań, który również mógł odgrywać istotną rolę w procesie motywacyjnym sprawcy. Bardzo ważne było określenie realności zagrożenia. Czy mamy do czynienia z głupim żartem, naiwną próbą wymuszenia, działaniem szaleńca, czy może z domorosłą organizacją przestępczą? Trzeba było zatem postawić hipotezy odnośnie do sprawcy lub sprawców. Pierwsza kwestia to liczba wampirów. Czy rzeczywiście jest to indywidualnie działający człowiek, jak początkowo podejrzewaliśmy, czy może jednak jakaś grupa? Często samotnik używa liczby mnogiej, aby wzmocnić wrażenie na odbiorcy swego listu i zbudować poczucie siły. Może to być zabieg celowy. Jest nas więcej, jest nas cała grupa, bójcie się. Może to mieć również na celu zmylenie organów ścigania. Szukajcie szajki spiskowców, a nie pojedynczego człowieka. Może to być też mechanizm psychologiczny. Osoba egocentryczna, przeżywająca swoje problemy, może przerzucać je na otoczenie. Moje racje są tak istotne, że mówię w imieniu innych pokrzywdzonych. Skuteczne przeprowadzenie sabotażu wystawy w Zamku Królewskim wymagałoby działania więcej niż jednej osoby. Z drugiej strony, jak podzielić między wspólników sumę 250 tysięcy euro? 5 razy po 50 tysięcy, 2 razy po 125 tysięcy, a może według wkładu. Szef wampirów zgarnia 150 tysięcy, pomocnicy zaś po 50 tysięcy. Możliwości jest sporo, natomiast dla jednej osoby 250 000 to spora suma. Następne pytania związane były z wiekiem wampira. Nastolatek czy osoba dorosła? Ten punkt profilu kryminalnego jest niezwykle istotny, bo jeżeli profiler wskaże nieodpowiedni przydział wiekowy, może to skierować śledztwo w nieodpowiednią stronę. Przyjęliśmy zatem, że jeżeli autor jest osobą dorosłą, to działa indywidualnie. Natomiast jeżeli jest młodszy, to bardziej prawdopodobne, iż ma wspólników. Jak zatem oszacować wiek? Wiedza, umiejętności, doświadczenie. To wszystko pojawia się z wiekiem i tego należy szukać w liście od wampirów. List pisany jest przy użyciu komputera, natomiast koperta została zaadresowana odręcznie. Świadczy to o sekwencyjności czynności. Napisanie listu, wydrukowanie go, włożenie do koperty, zaadresowanie i wysłanie. Jeżeli na liście są ślady nacisku długopisu, to można przyjąć, że sprawca adresował kopertę po umieszczeniu w niej listu. Wnioski są następujące. W momencie pisania i drukowania listu do dyspozycji komputer i drukarka. Sprawca nie posiadał koperty, którą zdobył później, lub nie miał możliwości umieszczenia koperty w drukarce i zaadresowania jej w postaci wydruku. Posługuje się na tyle sprawnie edytorem tekstu, że potrafi użyć funkcji wytłuszczania i kursywy. Przywiązuje jednak dużą wagę do szczegółów związanych z liczbami. Przedstawił dokładne wymiary symbolu, jaki miał być wydrukowany obok ogłoszenia w gazecie, a także precyzyjne instrukcje dotyczące sposobu podania numeru telefonu komórkowego. Autor listu posiada zarówno zdolności arytmetyczne, jak i językowe, które mieszczą się co najmniej na poziomie skończonej szkoły średniej, a być może studiów wyższych. Dokładność i precyzja może być również oznaką natury obsesyjno-kompulsywnej, charakteryzującej się natręctwami czy specyficznym pedantyzmem w wąskim zakresie. Zauważalny jest przy tym brak konsekwencji w zachowaniu dużych liter w pisowni wasze, wam, pan, pańskich. Liczba mnoga pierwszoosobowego zaimka my pisana jest małą literą, nam, nasze. Autor nie chce się wyróżniać w ten sposób. Może to być związane z niską bądź zaburzoną samooceną. Autor listu podpisuje się wampir. Wampiry, jak wiadomo, to postacie fantastyczne. Są nieśmiertelne i obdarzone ponadnaturalnymi mocami. Najsilniejsze skojarzenie z wampirami łączy się z tym, że żywią się one substancją wysysaną z człowieka. Często w kontekście ekonomicznym osobę zachłanną i chciwą określa się mianem wampira. Czy jest to przydomek, z którego autor jest dumny? A może czyni aluzję do swojej ofiary, międzynarodowego koncernu? W treści listu uwagę zwracają rozpoczynające go słowa. Start dnia 5 maja 2005 roku. Kojarzy się to z początkiem gry. Autor czerpie więc satysfakcję ze swych działań. Bawi go sam proces. W tekście pojawiają się specyficzne sformułowania, rzadko spotykane w języku potocznym. Częstsze za to w języku pisanym. Te jednak mogły być zaczerpnięte z informacji prasowej dotyczącej wystawy. Są to na przykład arcydzieła, niepowetowana strata, czy winno być. Niektóre z nich nabierają już cech archaizmów. Stwierdzenia takie jak nasze boisko, zamiast na przykład nasz teren, oznaczają najpewniej znowu odniesienie do gry, sportu i piłki nożnej. Są to domeny męskie. Uwzględniają statystykę, że sprawcami terroru kryminalnego, rozbojów i gruźb są mężczyźni, można przyjąć, że najprawdopodobniej wampir jest mężczyzną. Występuje również stała forma, Zamek Królewski w Warszawie. Nazwa miejsca oraz przypisanie miasta, będąca oficjalnym określeniem tego zabytku, być może przepisanym z folderu reklamującego wydarzenie kulturalne. Ja sam, będąc warszawiakiem, wnukiem warszawiaka, czułem sztuczność w tym sformułowaniu. Zamek Królewski jest Zamkiem Królewskim i mieści się w Warszawie. Tak jak oczywiste jest, że Wawel znajduje się w Krakowie. Miejsce nadania listu, adresat oraz wystawa mieściły się w Warszawie. więc skojarzenie z tym miastem było nieuniknione. Nie było jednak żadnego dowodu, że autor jest warszawiakiem. O wystawie w Zamku Królewskim wspominały wszystkie media w kraju. Nadanie listu z terenu Warszawy również można było przeprowadzić nawet dzięki osobom trzecim. Założyłem jednak, że sprawca nadał list własnoręcznie, ponieważ sprawiło mu to radość i dodało pewności, że jego przekaz dotrze do adresata. Autor chce wzbudzić dodatkowe poczucie strachu, powołując się na doświadczenia zdobyte od braci Arabów w trakcie misji stabilizacyjnej. Oparty jest to na silnych stereotypowych skojarzeniach Arabów z działaniami masowymi. List kończy także zwyczajową formułą używaną przez wiernych, aby podkreślić poddanie się woli Boga. Incz Allah, jeśli Allah pozwoli. Autor to mężczyzna. Przyjęliśmy zatem, że wampir jest raczej mężczyzną działającym w pojedynkę. Trudność polegała na oszacowaniu wieku. Tutaj były dwie możliwości. Albo ktoś młody, albo bardzo dojrzały. Grupa średnia była najmniej prawdopodobna. Według pierwszej możliwości, wiek autora może się wahać od 17 do 21 lat. Wzrasta wtedy prawdopodobieństwo działania tandemu sprawców, a według drugiej od 40 do 50 lub więcej. Niestety, wiek psychologiczny nie zawsze pokrywa się z wiekiem biologicznym. Niektórzy mówią, że mężczyźni na zawsze pozostają chłopcami. Wampir jest osobą inteligentną i refleksyjną. Żywo interesuje się otaczającym go światem. Ma poczucie humoru, aczkolwiek dość sceniczne, co sprzyjałoby wersji, że sprawca jest dojrzały i mieści się w drugim przedziale wiekowym. Ma doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych. Działanie niszczące sprawcy, realizacja gruźb, jest skierowane na przedmioty martwe obrazy. W swym działaniu sprawca nie chce szkodzić życiu i zdrowiu ludzi. Odwołuje się do wartości niematerialnych, takich jak poczucie odpowiedzialności za dzieła sztuki czy patriotyzm. W życiu codziennym również nie podejmuje działań skierowanych bezpośrednio przeciw innym ludziom. Nie jest osobą stosującą przemoc. Prawdopodobnie w przeszłości wysyłał skargi lub inne pisma do osób prywatnych oraz instytucji lub opowiadał o swoich żalach do społeczeństwa i konkretnych instytucji. Motywacja sprawcy nie pokrywa się z treścią listu. Sam autor przyznaje, że kwota żądania jest śmiesznie niska w porównaniu zarówno do majątku waszej firmy, jak i wartości tych obrazów. Ryzyko, jakie ma podjąć sprawca, aby zniszczyć dzieła znajdujące się w chronionym muzeum, jest również nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do sumy żądania. Wampir chce przejąć kontrolę nad otoczeniem, uderza w tożsamość narodową i bawi się tym. Oprócz motywu ekonomicznego, wyraźnie wydaje się być też komponent emocjonalny, związany ze swego rodzaju zemstą. Chęć zemsty zbudowana jest zawsze na poczuciu krzywdy. Oczywiście oceniany jest subiektywnie. Może to być więc zemsta wyrzuconego pracownika, urażonego kontrahenta czy niezadowolonego klienta. Zło wszelakie w działalności koncernów upatrują zwykle właściciele małych, lokalnych przedsiębiorstw. To też mógł być prawidłowy trop. Możliwa jest także motywacja psychopatologiczna, wynikająca z występujących zaburzeń, co miałoby odzwierciedlenie zarówno w formie, jak i treści listu od Zjednoczenia Wampirów. Gdy kończyliśmy formułować wnioski dotyczące profilu wampira, pojawił się kolejny list. Od pierwszego dzieliła go kilkunastodniowa przerwa. Ten list był również napisany na komputerze. Jego objętość także wynosiła jedną stronę A4, zapisaną w całości. Koperta zaadresowana była tym razem przy użyciu komputera. Wampir opisuje swoje działanie jako akcję błysk i huk. Jest to humorystyczne nawiązanie do nazwy wystawy Światło i Cień. Sugeruje przy tym możliwość użycia materiałów pirotechnicznych. Nawiązanie do nazwy wystawy zawiera też ładunek cynicznego poczucia humoru. Autor używa archaicznego słowa gawieć. Jest to celowy zabieg. Słowo może również być użyte w sposób ironiczny. Zatem autor posługuje się urozmaiconym słownictwem. Zapewne czyta literaturę. Po raz kolejny pojawia się sformułowanie winno być, które jest swego rodzaju podpisem językowym wampira. W całym liście zachowane są formy grzecznościowe, co wynika najprawdopodobniej ze stylu funkcjonowania społecznego jego autora. Wampir przywiązuje wagę do formalizmów i ogólnych zasad współżycia w społeczeństwie. Nie jest to spójne z jego przestępczym działaniem, co wskazuje na występowanie u niego silnych mechanizmów obronnych. Wampir bierze pod uwagę kłopot w nawiązaniu kontaktu ze względu na możliwość błędnego zrozumienia szyfrowania numeru telefonu. Przyznaje, że podany przez niego sposób obliczania może budzić wątpliwości. Dopuszcza swą omylność. Pozostajemy przy nadziei, że nie było to celowo złośliwe działanie. To sformułowanie objawia postawę wręcz ugodową. Dodatkowo autor listu podaje w punktach uzasadnienie swojej decyzji. Chce uchodzić za osobę bardziej stanowczą, niż jest w rzeczywistości. Militarna przeszłość. List także zawiera konkretne wytyczne dotyczące żądania i sposobu jego przekazania, preferencje dotyczące nominałów, sposobu opakowania i tym podobne. Dostawa ma się odbyć przy użyciu samolotu. Autor określa go jako awionetkę. Wybór środka jest więc specyficzny. Wampir uważa, że do spełnienia jego żądań zostanie przeznaczonych wiele sił i środków. Planuje działania z rozmachem, trudne w realizacji. Znowu posługuje się zapożyczeniem z języka obcego, tym razem francuskiego. Proponuje przekazanie żądania par avion. Skąd ta maniera? Czy to celowe działanie mające na celu zmylenie przeciwnika? Zabieg mający wywrzeć jakieś wrażenie, na przykład erudycji? A może jednak przejaw zaburzeń psychicznych? Mnie osobiście przed oczami stanęły niebieskie naklejki pocztowe, kiedy to odróżniało się pocztę lotniczą od tradycyjnej. Dzisiaj niebieskie naklejki mają inne znaczenie, priorytet. Wskazuje to na doświadczenia kogoś, kto korzystał z usług Poczty Polskiej co najmniej w połowie lat 80. Autor listu podaje obszar geograficzny, w którym ma odbyć się zrzut pieniędzy. Warszawa, Łowicz, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, Mszczonów, Warszawa. Obok miast podane są numery dróg krajowych. Teren ten jest więc specyficzny dla sprawcy. Wampir go zna, ma pozytywne skojarzenia z nim związane, czuje się tam bezpiecznie. Wzmianka o osobie koordynującej lot, kontakt między pilotem a autorem listu oraz informacja o dołączeniu flagi opóźniającej spadanie paczki świadczy o tym, że autor jest osobą przewidującą, która planuje swoje działanie z wyprzedzeniem. Wykazuje także wiedzę z zakresu aerodynamiki. Przewidywanie różnych scenariuszy objawił również w pierwszym liście, kiedy podawał szyfr do kodowania numeru telefonu. Co również istotne, w liście pojawia się bardzo dokładny, wizualny opis stacji kolejowej Łódź-Widzew, co może świadczyć o osobistych doświadczeniach autora z tamtego miejsca. Wampir zna je osobiście, porusza się między Warszawą i Łodzią, prawdopodobnie koleją. Autor listu ma także bardzo silnie wyrobione schematy poznawcze, co może świadczyć na przykład o dogmatycznym rysie osobowości. Osoba mało elastyczna, przekonana do niektórych sądów, nieumiejąca ich zmienić, o zaawansowanym wieku. Osoby starzejące się często są mało elastyczne w swych strukturach poznawczych. Zaledwie 2 dni po drugim liście przyszedł kolejny. Na górze strony widniał napis: ciąg dalszy niedokończonej korespondencji. Zastanawialiśmy się, o co chodzi. Trzeci list był dosyć krótki, tylko na pół strony. Zawierał głównie groźby, takie jak atak na terenie gimnazjum, podpalenie składów kolejowych cystern, sabotaż na terenie sklepów. Zniszczenie wystawy malarstwa nie było już wspomniane. Wampir był dynamiczny w swoich planach. W jego działaniu było widać zwiększone pobudzenie emocjonalne. Zauważyłem, że w drugim liście autor tłumaczył ewentualne trudności w komunikacji z powodu zbyt skomplikowanego systemu szyfrowania numeru telefonu i braku jasności co do przyjętego porządku. Wręcz usprawiedliwiał się, że nie uwzględnił w tym zera i zastanawiał się, jakie przyjąć zasady matematyczne, skoro w numerze telefonu nie mogą wystąpić liczby ujemne. Wiele uwagi i miejsca poświęcił sposobowi przekazania pieniędzy i przez to wszystko zapomniał pogrozić, pokazać swoich wampirzyków i pazurów. W trzecim liście ewidentnie chciał nadrobić te zaległości. Co takiego stało się w trakcie pisania? Czy autor uległ emocjom? dał się ponieść grze, którą sam sprowokował? Analizując kolejne listy wampira, mogliśmy zaobserwować dynamikę jego zachowania. Autor, wysyłając pierwszy list, chyba nie wyobrażał sobie takiego rozwoju wydarzeń. Może nie wierzył w swój sukces i znalezienie swojego ogłoszenia w gazecie go zaskoczyło. Zamieszczając w pierwszym liście wskazówki dotyczące kontaktu, nie był przekonany co do skuteczności swojego działania. Podjęcie z nim kontaktu podtrzymało go jednak w przekonaniu o zasadności jego działania i o tym, że jest traktowany poważnie. Mimo to za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa próbuje obarczyć odpowiedzialnością komercyjną firmę. Ostatecznie w naszej ocenie autorem listów miał być mężczyzna powyżej 35 roku życia, z co najmniej średnim, a najprawdopodobniej wyższym wykształceniem, posiadający kilkuletnie, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Przeżywa frustrację i poczucie krzywdy. Głównym motywatorem jego działań są negatywne emocje, a wymuszenie rozbójnicze to tylko sposób na ich rozładowanie. Wysiłek wkłada w to, jak to ma być zrobione. Za mało zaś jest skupiony na tym, co ma być zrobione. Jest obszerny w swoich opisach. Dodaje wiele od siebie, mimo że nie musi tego robić. Bawi się działaniem. Po opublikowaniu numeru telefonu w gazecie, do akcji wkroczył policyjny negocjator. Doświadczony i znany z komentarzy w mediach Dariusz Laranty. Oczywiście, działał pod przykryciem, podając się za pracownika pionu bezpieczeństwa sieci hipermarketów. W końcu udało mu się nawiązać kontakt telefoniczny z wampirem. Sugestią wynikającą z profilu sprawcy było działanie zaspokajające potrzeby jego ego. Komplementować, chwalić, dawać możliwość decydowania, zachęcać do wymyślania dogodnych dla niego rozwiązań. Dzień dobry, jestem przedstawicielem pionu bezpieczeństwa firmy, przedstawił się Laranty, i mam z panem ustalić szczegóły naszej transakcji. Jak mam się do pana zwracać? To pytanie jest standardem w pracy negocjatora. Chodzi bowiem o nadanie personalnego charakteru komunikacji, a także o to, by wyciągnąć pierwsze informacje od sprawcy i jednocześnie dać mu poczucie, że to on podejmuje decyzję. Proszę mi mówić Mike, odparł wampir dojrzałym męskim głosem. Negocjator w czasie rozmowy zaczął podejrzewać, że wampir Mike ma doświadczenie wojskowe i stopień co najmniej oficerski. To zresztą miało odbicie w treści listów. Było tam kilka sugerujących to sformułowań, takich jak telefon mobilny, dokonać zrzutu, a także pokażemy, czego nauczyliśmy się od braci Arabów w czasie misji stabilizacyjnej. Był to strzał w dziesiątkę. Sprawca zaczął wygłaszać rozbudowane opinie na temat tego, jak to wojsko robi z chłopaka mężczyznę. I tak się rozgadał, że namierzyli go technicy operacyjni. Wiadomo było, skąd dzwoni. Bardzo szybko namierzył go też kamery monitoringu miejskiego. Po skończeniu rozmowy, wampir odszedł kawałek chodnikiem i wsiadł do zaparkowanego samochodu. Tablice z numerami rejestracyjnymi pozwoliły stwierdzić, że był to samochód należący do kobiety. Jak się okazało, jego żony. Policja zaczęła go obserwować, przygotowując zatrzymanie podejrzanego. Na tym kończy się pierwszy rozdział książki. Dalszy rozwój wydarzeń i prawdziwe motywacje sprawcy możemy poznać dopiero na końcu Umysłu przestępcy, autorstwa Jana Głębiewskiego. Postanowiłem również nie dokończać tej historii, aby dać Państwu możliwość odkrycia jej samemu. Zapewniam, że warto sięgnąć po tą pozycję. Każdy pasjonat kryminalistyki poczuje się usatysfakcjonowany i nigdy nie będzie żałował zakupu. Jest to obowiązkowa publikacja do biblioteczki każdego fana True Crime. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.